To możemy chyba oficjalnie zacząć, tak? Jak zacząć, to trzeba zacząć porządnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, to jest, często mówię, najmądrzejsze zdanie, które umiem wypowiedzieć. I rzeczywiście w nim jest ogrom treści i przekazu. Mam doświadczenie 40 lat pracy z małżeństwami będącymi w złej kondycji, małżeństwami czasem wręcz rozpadającymi się. I już wiem, to już nie przypuszczam, nie podejrzewam, tylko wiem, że te i tylko te dochodzą do sytuacji rozwodowej, gdzie przynajmniej jedno zerwało z Jezusem Chrystusem, z przykazaniami, i co za tym idzie, z przyzwoitością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem drugą rzecz, która jest z kolei bardzo optymistyczna, że nie ma takiej sytuacji. Spotkałem już tak dramatyczne rozpady małżeństw, rany po obu stronach, aż nie nadające się do opisywania. Jeżeli padną na kolana, zaczną od spowiedzi, powrócą do modlitwy, do sakramentów, to okazuje się, że się zbierają. Podnoszą się z nieprawdopodobnych sytuacji. Czy mamy na sam początek uniwersalną radę? Na wszelkie problemy osobiste, rodzinne, sąsiedzkie, wszelkie. Przybliżyć się do Pana Boga. Przybliżyć się do Pana Boga. Również na problemy polityczne i nawet pokoju na świecie. To mogę udokumentować przykładami, ale może nie w tej chwili. W związku z tym, że nie mam formalnie zadanego tematu, pomyślałem sobie dwie rzeczy. Jedną rzecz pomyślałem sobie taką, że jeżeli nie mam konkretnego tematu, to trzeba mówić o tym, co najważniejsze. A najważniejsze dla człowieka jest to, po co został stworzony. Zostaliśmy stworzeni po to, byśmy byli szczęśliwi tu, a potem po drugiej stronie. Przypomnę, znamy to wszyscy, człowiek jest jedynym stworzeniem stworzonym dla niego samego. Człowiek jest stworzony po to, żeby był szczęśliwy. I druga ważna rzecz, że ma być szczęśliwy tu na ziemi i tam po drugiej stronie. To tutaj nie ma sprzeczności. To nam świat próbuje wbić klina i takie hasełka rzuca. Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. Oczywiście hasło bardzo uchwytliwe dla młodego człowieka. Już raj na ziemi, tu, teraz, natychmiast. Ale jakbyśmy się choć odrobinkę wmyśleli w to hasełko, to jest puste, kompletnie i głupie. Jakiś raj ma na ziemi dziewczynka, nie wiem, 12-13-letnia, która rusza w tam alkohol, narkotyki, seks. Raj na ziemi ma, rujnuje sobie życie, rujnuje życie swoich rodziców, najbliższych, wszystkich przyzwoitych znajomych, prawda? Więc hasła można konstruować, natomiast tak naprawdę może ktoś jeszcze pamięta, panie nie, bo panie są za młode, ale może któryś z panów pamięta, jak umierał Jan Paweł II. My wszyscy czuliśmy to samo, że on po prostu prosto z butami idzie do nieba. Zresztą to samo lud Rzymu uznał i natychmiast wywiesił transparenty Subito Santo, czyli święty natychmiast święty, tak? I rzeczywiście w krótkim czasie Kościół go świętym uczynił. Nie ma najmniejszej sprzeczności między szczęściem na ziemi a szczęściem wiecznym. Natomiast jest totalna sprzeczność między tym, co świat nazywa szczęściem. Mój ja to nazywam coraz szczęście łajdactwem, bo już trzeba pewne rzeczy nazywać po imieniu. A szczęściem wiecznym oczywiście to jest totalna sprzeczność. I niestety dzisiaj bardzo wiele ludzi gubi się. A to zagubienie wynika z bardzo prostego faktu, który czasem może warto nazwać. Wymaga odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Czy ja jako człowiek jestem stworzeniem, czy ja jestem stwórcą, kreatorem? Bo jeżeli jestem stworzeniem, w co mam nadzieję wszyscy wierzymy, czy wręcz to wiemy, to ten, który nas stworzył, najlepiej wie, co jest dla nas dobre. I on to opisał w instrukcji obsługi do człowieka, czyli w 10 przykazaniach, prawda? 3 pierwsze relacja z producentem, 7 następnych relacje międzyludzkie. I tam się wszystko zgadza. Tacy jesteśmy. Bo jesteśmy obiektywnie jacyś i mamy to odkrywać, akceptować i żyć w zgodzie z sobą samym, czyli z planem Pana Boga dla nas. To jest najprostsza recepta na szczęście. Być sobą według pomysłu Pana Boga. Ale może to zrobić tylko człowiek, który wie, że jest stworzeniem, że jest obiektywnie jakiś, że on musi odkryć, kim jest i odkryć, co ma z sobą robić i co ma zrobić w relacji do Boga, co ma robić w relacji do innych ludzi. To trzeba odkrywać. A świat nas kusi. Zresztą ta pokusa jest od samego początku świata. Na co się Ewa dała nabrać? Będziecie jako bogowie. Pycha człowieka. Będziecie jako bogowie. Ty nie jesteś stworzeniem, ty jesteś kreatorem. Ty sam możesz ustalić, kim jesteś. Możesz ustalić, nawet płeć możesz sobie ustalić, jak chcesz, prawda? Oczywiście jest to zwodzenie ludzi, bo jak ktoś ma zaburzenia poczucia orientacji psychoseksualnej, to mu się należy terapia, żeby powrócił do obiektywnego siebie samego, a nie łudzenie go, że może być szczęśliwy jako ktoś, kim nie jest. Można mężczyznę przebrać za kobietę, nawet upodobnić zewnętrznie, okaleczając do kobiety. Natomiast nie zmieni się zamysłu stwórcy, który jest zapisany w każdej komórce ciała XY, jestem facetem i szczęśliwy mogę być tylko jako facet, czyli ojciec. Przeznaczeniem każdego mężczyzny jest ojcostwo. Oczywiście w większości ojcostwo w rodzinie, najpowszechniejsze i najbardziej naturalne, ale ci, którzy nie żyją w rodzinie, na przykład kapłani, też mają być ojcami. Jeżeli kapłan nie jest ojcem, nie spełnia funkcji opiekuńczych, przewodnikiem nie jest obrońcą, tak, no to nie jest kapłanem, to jest do niczego kapłanem. Podobnie jak siostra zakonna nie jest matką, no to jest do niczego siostrą zakonną. Była taka siostra zakonna, 1,40 m i coś wzrostu. Nikt na nią nigdy nie powiedział inaczej jak matka. Myślę oczywiście o matce Teresie z Kalkuty. Była taka scena, że amerykański dziennikarz podglądał ją, jak ona opatrywała jakiegoś, no po ludzku cuchnącego, odrażającego biedaka, opatrywała przy śmietnikach. Podszedł do niej i mówi: matko, ja za $1,000,000 bym tego nie zrobił. A ona z uśmiechem mówi: za $1,000,000 też bym tego nie zrobiła. Ona to robiła z geniuszu rozwiniętego do granic możliwości macierzyństwa. Podstawa kobiecości. Matkowanie. Ona matkowała w sposób niesamowity, ale jeszcze ona matkowała w sposób ponadludzki, bo jednocześnie angażowała siły wyższe, tak? Żadna z sióstr nie wyjdzie na ulicę do dziś bez wcześniejszej adoracji. A matka Teresa swoim siostrom powtarzała: jeżeli trzymasz tego biedaka, umierającego nieraz w rękach, to wyobraź sobie, że samego Chrystusa w rękach trzymasz. I one mogły z najwyższą czułością zajmować się tymi biedakami na ulicach, prawda? A więc połączyła geniusz, naturalny geniusz kobiecości, ukierunkowany na matkowanie, jeszcze dodatkowo z łaską od Pana Boga. Ale podobnie mężczyzna. Jeżeli on rozwinie geniusz swojej męskości, ukierunkowany na bycie obrońcą, opiekunem, ochraniarzem, do tego jesteśmy stworzeni, i jeszcze się wesprze łaską. No, pomyślałem w tym momencie o Korczaku, który poszedł do gazu z dziećmi, bo nie chciał zostawić swoich podopiecznych. Tak, do tego jest zdolny mężczyzna, który wejdzie w rolę opiekuna, ojca, obrońcy. No, i kapitan też schodził ostatni z okrętu. Nawet jak musiał wyciągnąć. Mówię schodził, bo dzisiaj już wszystko się złego dzieje w świecie. Nawet jak musiał wywlec pijanego majtka z maszynowni, to narażał życie i on nie zszedł z okrętu, nie uciekł, dopóki ktokolwiek jeszcze na pokładzie był, prawda, czy pod pokładem. My, wchodząc w rolę przeznaczone nam przez Twórcę, rolę matki i ojca, oczywiście w matczyność też jest wpisana opiekuńczość, tylko trochę inna niż opiekuńczość męska, prawda? Opiekuńczość matczyna jest bardziej ta uczuciowa, a męska bardziej tego obrońcy, tak? A dzisiaj już jest to tak pomieszane, że jak mąż idzie z żoną na ulicy i pies wyskoczy, to wielu mężów chowa się za żonę, bo podobno kobiet nie gryzą, tak? Ale nie taki miał pomysł Pan Bóg na człowieka, prawda? My strasznie daleko odeszliśmy od jego pomysłu i dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. Więc powiedzmy sobie jasno, nie jesteśmy kreatorami, nie możemy ustalać, kim jesteśmy, co jest dobre, a co złe. Za co dzisiaj świat robi? Dzisiaj świat próbuje ustalić, że zabijanie jest dobre. Jeszcze więcej, jest prawem człowieka. Jeszcze gorzej, zaczyna się karać ludzi za to, że nie chcą zabijać. Tak, we Francji lekarzom cofnięto klauzulę sumienia i lekarz ginekolog, jak się zgłosi do niego pacjentka z prośbą o zabicie jego kolejnego pacjenta i odmówi, to grozi mu 3,5 tysiąca euro grzywny i do 2 lat więzienia oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza. Jakoś słowo lekarz nam się z czymś innym kojarzy, tak? Tak więc dramatycznie dzisiaj, zobaczmy jak oszukane, podjudzone oczywiście dziewczyny i kobiety szturmowały na kościoły, domagając się prawa do zabijania własnych dzieci. Przecież to już nie jest ludzkie, to jest szatańskie. Zresztą nawet mam takie pewne namacalne dowody na to, że to dzieło było rzeczywiście podszyte diabelstwem. Opowieść znajomego, dobrego, który mieszka w Gdańsku. Szła watacha, przepraszam za określenie, ale trudno mi to inaczej nazwać. Ponad 600 kobiet rozwrzeszczanych, rozkrzyczanych szła na katedrę oliwską. Nie wiem, czy zamalować, czy sprofanować, czy zdemolować. W każdym razie w bardzo bojowych nastrojach. I 30 mężczyzn, ten znajomy ma ponad 70 lat. 30 mężczyzn, katedra jest wielka, więc w sporych odstępach stanęli dookoła katedry oliwskiej z różańcami w ręku i po cichu odmawiali różaniec. Nie wrzeszczeli, nie krzyczeli, nie grozili. Stali wokół katedry i odmawiali różaniec. W tym momencie, gdy ta fala tych rozjuszonych kobiet doszła do nich, rozwrzeszczała się jeszcze bardziej, zakotłowała i uciekła. Nic nie czyniąc. Czego się siły zła najbardziej boją? Oczywiście Matki Bożej i różańca. A to przy okazji, jesteśmy w tygodniu wychowania, to przy okazji nasuwa mi się taka myśl, żebym nie zapomniał, to powiem teraz. Chcemy chronić nasze dzieci. Oczywiście, jesteśmy zaniepokojeni o to, że nam świat te dzieci wykradnie. I słusznie, bo wykrada. No to chwytajmy za różaniec. Oczywiście nie zaniedbujmy innych środków, które mamy, ale chwytajmy za różaniec. Powstało mnóstwo róż różańcowych rodziców modlących za swoje dzieci. My z żoną sobie odmówimy każdy jedną dziesiątkę dziennie, no to nie jest zbyt wielki wysiłek. 18 innych osób w naszej róży odmawia każdy swoją dziesiątkę. I za moje dzieci, za nasze dzieci i za dzieci tych wszystkich codziennie jest odmówiony cały różaniec. No to dobry biznes, nie? Jak nie macie w zasięgu pola widzenia, to stwórzcie. To już dwa kręgi by się od razu zrobiło, prawda, tutaj. A można w internecie się dopisać? Można. I to nie jest jakieś takie życzenie pobożnościowe. To jest konkretne działanie ku ochronie naszych dzieci, które są śmiertelnie zagrożone przez to, co się w świecie dzieje. Ale wróćmy do tego wątku szczęścia. Powiedziałem, że szczęście człowiek osiągnie wtedy, kiedy będzie sobą, czyli będzie tym, kim go Pan Bóg stworzył. I tak najprościej, najsymboliczniej wręcz w paru słowach. No, my wszyscy mamy ciało, ale nie jesteśmy ciałem. Mamy wymiar psychiczny, który nas całkowicie wyróżnia ze świata zwierząt, ponieważ możemy myśleć, możemy planować, możemy marzyć, możemy tęsknić. I z tym związane są pewne przeżycia. Jeżeli marzę o czymś i to się spełnia, no to jestem zadowolony. Pies nie może być zadowolony. Może być mu przyjemnie przykro, bo tylko takie bodźce odbiera swoim ciałem, prawda? Człowiek jedno jest bezwzględnie istotą wyższą. Mówię to dlatego, że dzisiaj świat zwariował na punkcie zwierzątek. Ja kocham zwierzątka. Ale mówienie humanitarne traktowanie zwierząt jest po prostu bełkotem niezrozumiałym. Humanny oznacza człowiek. Nie wolno traktować zwierzęcia jak człowieka. Znajomy ksiądz w Berlinie oglądał. Dziwaczni ci młodzi ludzie i poubierani, i pomalowani, i zakolczykowani na wszystkie możliwe strony. Nagle widzi, idzie para w miarę normalnie wyglądających chłopak, dziewczyna, pchają wózek. Mówi, no wreszcie coś normalnego. Mija ich, zagląda do wózka, a tam kotek. No można. A w Polsce ile małżeństw zamieniło dzieci na kotki, pieski, papuszki, pupilki? W głowach nam się przewraca. Kocham zwierzątka, ale nie wolno ich traktować jak ludzi, bo nie są. A więc mamy ciało, mamy wymiar psychiczny i wreszcie mamy wymiar duchowy. I teraz co możemy przeżyć w ciele? No, bodziec, reakcja. W ciele możemy przeżyć tylko przyjemność, przykrość, nic więcej. To jest najprymitywniejszy poziom naszego człowieczeństwa. Ilu ludzi poświęca całe życie w pogoni za przyjemnościami ciała? I sobie to nazywają szczęściem, żeby siebie oszukać, znaczy, żeby się lepiej poczuć, tak? To nie ma nic wspólnego ze szczęściem. Przyjemność może wręcz być sprzeczna ze szczęściem. Co więcej, przyjemności mają to do siebie, że są coraz słabsze na te same bodźce. Jest prawo psychologiczne, prawo znużenia, które mówi, że jeżeli będziemy atakować siebie tymi samymi bodźcami, to nasze ciało będzie reagować coraz słabiej. Popatrzmy w kontekście tego faktu, niepodważalnego. Jak wygląda człowiek, który szuka szczęścia, jemu się wydaje, że szczęścia, przez przygodne kontakty seksualne z wieloma partnerami. Działa, przeżywa przyjemność, tego nie neguje. Przeżywa przyjemność. Tylko ta przyjemność go niszczy, ale to jest osobna kwestia. Działa dalej, przyjemność maleje. Zgodnie z prawem znużenia. Te same bodźce, ten coraz słabszą reakcję. To się oczywiście rozciąga w czasie. Zaczyna się bać, że kiepsko reaguje. Sięga po najróżniejsze doładowania, gadżety, nie wiadomo co tam jeszcze. Co tam ludzie powymyślali, żeby... Aż w końcu po prostu przestaje działać. To się nazywa impotencją. Wszyscy, którzy weszli na ścieżkę szukania szczęścia przez przygodne przyjemności seksualne, wchodzą na drogę do własnej impotencji. Ja nikt na to nie poradzę, to jest fakt. Ten fakt się bardzo nie podoba ludziom, którzy reklamują rozwiązłość seksualną. Wiem, że się nie podoba. Ale nie stoi tutaj, żeby się komukolwiek podobać, tak? Tylko żeby mówić prawdę. Także przyjemnościami nie da się nasycić, może się jedynie znudzić. Piętro wyżej jest zadowolenie. O, to już jest bardzo człowiecze. Bo jeżeli mam plan, się spełnia, jestem zadowolony. Jestem radosny. Jestem usatysfakcjonowany. Ale to jeszcze nie jest szczęście. To jest pułapka dla mężczyzn. Panie tego nie zrozumieją. Niech Panie nam spróbują uwierzyć, że mamy niesamowitą frajdę, jak walczymy z żywiołami. Jak pokonujemy żywioły, pokonujemy wodę, ogień, góry, głębiny. To nam to... Pokonujemy coś intelektem, wymyślamy coś. To nam daje frajdę. Tylko panowie, ta frajda nie jest jeszcze szczęściem. To jest dopiero zadowolenie. To jest dopiero satysfakcja. Wielu przyzwoitych mężczyzn całe życie poświęca realizacji swoich planów, zdobywając maksymalne satysfakcje i nazywając to szczęściem. Niektórzy, najczęściej ci, którzy mają jakieś zaburzone poczucie własnej wartości, udowadniają sobie, często niezamianowani przez ojca na mężczyznę prawdziwego. Nie wiem, startują w Iron Man, panie mogą mnie wiedzieć, panowie pewnie wiedzą, to jest mile pływania najczęściej w morzu, potem wyskakuje z tej wody, siada na rower, jedzie 180 kilometrów, zsiada z tego rowera i biegnie roweru i biegnie pełny maraton, tak ponad 42 kilometry. Udowodni, że jestem facetem. To niestety tu jest osobny wątek, którego nie dotknę, że bardzo wielu mężczyzn, myślę, że zdecydowana większość mężczyzn, dorosłych, żyje w poczuciu, czy ja jestem dostatecznie mężczyzną. Dlaczego? Bo mój tata nigdy mi tego nie powiedział. Wielu mężczyzn nigdy od swojego ojca nie słyszało w żadnej konfiguracji, w żadnym kontekście: no, jesteś prawdziwym facetem, jestem z ciebie dumny. I czasem jeszcze po śmierci ojca próbuje sobie zasłużyć na jego uznanie właśnie, dokonując jakichś czynów, jakoś... Oczywiście to nie zamianowanie na mężczyznę. Każdy musi przerobić osobiście, tak? To w trudzie pracy samowychowawczej. Jest taka piękna scena w filmie Odważni, gdzie mężczyzna, ojciec rodziny, jedzie nad grób swego ojca, który go, przepraszam, spłodził i tyle go widziano, prawda? Nigdy się nie zajął synem. Syn go nie znał. Pojechał nad grób swego ojca, napisał do niego list, wybaczając mu wszystko, co miał mu do wybaczenia. I ten odczytał nad grobem i symbolicznie wcisnął ten list między kamienie grobu. On sam się w tym momencie zamianował na mężczyznę. Ale wielu żyje i nie wie dlaczego, ciągle gdzieś by chciał jakoś zasługiwać na to, żeby być ojcem. Tak? Być zamianowanym przez ojca. No dobrze, w wymiarze psychicznym możemy przeżyć więcej niż przyjemność, ale dopiero w wymiarze duchowym możemy przeżyć szczęście. Dopiero w wymiarze duchowym. Żeby rozróżnić te pojęcia przyjemność, zadowolenie, szczęście, posługuję się takim fragmentem dzienniczka siostry Faustyny. Ja przyznam się, że dzienniczka nie przeczytałem jakoś, bo ci, co czytali, to się nie da przeczytać z doskoku. To trzeba usiąść i się tym delektować. Natomiast przez długie podróże samochodem przesłuchałem go kilka razy w bardzo pięknym nagraniu w wykonaniu pani Łabonarskiej. I nie zapomnę takiej sceny, gdzie takim słodziutkim głosem, ja nie będę naśladował, bo nie jestem aktorem, ale takim słodziutkim głosem siostra przełożona mówi do siostry Faustyny: siostra dzisiaj taka radosna, pewnie siostry spotkały dzisiaj same przyjemności. I odpowiedź poważnym, nawet może i ponurym głosem: przeciwnie, siostro przełożona, spotkało mnie dzisiaj wiele niezasłużonych przykrości, które mogłam ofiarować za biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. Czujemy różnicę między pułapem przyjemność a radość. Ona, siostra Faustyna, miała prawo powiedzieć jeszcze więcej. Dlatego jestem szczęśliwa. Ponieważ ona te ofiarowała te swoje cierpienia biednym grzesznikom w imię czego? W imię miłości. A miłość jest jedynym źródłem szczęścia. I dotarliśmy do istoty rzeczy. Jedynym źródłem szczęścia prawdziwym jest relacja miłości. Istoty obdarzonej wymiarem duchowym, bo to się dzieje na poziomie duchowym, do drugiej istoty obdarzonej wymiarem duchowym. Jakie mamy możliwości? Ja, Bóg i ja, drugi człowiek. To są jedyne źródła szczęścia. Drogi Panie, ja wiem, że mężowie potrafią przez kilkadziesiąt lat do tego nie dojść. Ale drogie Panie, to Wy jesteście nauczycielkami miłości. To od Was mamy się dowiedzieć, że od naszej ukochanej materii ważniejszy jest człowiek. Kiedy to na tej kobiecie tej lekcji udzielić? No jak się facet w niej zakocha. Wtedy zapomina o wszystkim i zrobi wszystko, co tylko ona powie, tak? Nie tylko zacznie czyścić paznokcie, przestanie przeklinać, zacznie chodzić do kościoła. Wszystko zrobi, żeby zdobyć ukochaną dziewczynę. Niestety dzisiaj te dziewczyny nie są dostatecznie mądre i siła zakochania, chemia zakochania około 2 lat trwa. A dzisiaj według najnowszych mód na jednym z pierwszych spotkań dziewczyna wchodzi chłopakowi do łóżka. I ta siła, która go pociągała do niej, on tego nawet nie wiedział, co tam tak naprawdę działało, znika. On już dla niej nic nie zrobi. Mógł dla niej stać się przez 2 lata lepszym człowiekiem. Gdyby ona przytrzymała go w tych dobrych wysiłkach, prawda? Mógł stać się naprawdę dużo lepszym człowiekiem. Nawet wierzącym mógł się stać. Jak zawsze chodził do kościoła tylko dla niej dobrze, ale jak przez 2 lata ona będzie po pół kroku do tyłu robić i on zacznie ciągnąć do kościoła, to on się nadaje na faceta, który jest przewodnikiem wierze w rodzinie. Mimo, że startował z pozycji tam ledwo wierzących, kiedyś ochrzczony, prawda? Niestety. Dziewczyny, oddając się chłopakowi na początku znajomości, tracą moc i jego właściwie rozbestwiają i nie są w stanie go niczego nauczyć. Stają się zakładniczkami i cierpią ogromnie. I w tej znajomości, i potem w następnych znajomościach, albo w tej samej, w małżeństwie, to wszystko się przekłada na całe życie. Tak, drogie Panie, wiem, że jesteśmy trudnymi uczniami, knombrnymi, opornymi, ale nie macie innego wyjścia. Te, które wyszły za mąż, mają do końca życia zadanie nauczyć swojego męża kochać. A do tego potrzeba, żeby mężczyzna uznał, że człowiek jest ważniejszy od materii. Bo o to chodzi. Jeśli my od naszej ukochanej materii, my ją mamy obrabiać. My mamy walczyć z materią, bo to jest nasze zadanie. Mamy zbudować dom, mamy dostarczyć pożywienie, mamy obronić przed najstą. To wszystko jest nasze zadanie. Tylko to jest zadanie, a nie cel życia. A ponad tym zadaniem jest cel życia, który polega na budowaniu relacji miłości. Może słówko relacji z Panem Bogiem. To jest jedyna relacja miłości, w której jedna strona nie nawala. Nigdy. Jest absolutnie bezpieczna. W relacjach międzyludzkich zawsze obie strony nawalają. Do śmierci. Oby w coraz drobniejszych sprawach. To wiedzą dojrzałe, dobre małżeństwa, że te tam wymaga jest tylko kosmetyki minimalnej. Ale zawsze coś tam haczy. Bo jesteśmy osobami osobnymi, a ponadto jesteśmy osobami stworzonymi do innych celów, do matkowania i do ojcowania, więc jesteśmy programowo przez Boga zaplanowani jako inni. Oczywiście ta inność nas może zacząć cieszyć, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. Najczęściej nas drażni. Czemu nie tak jak ja, nie po mojemu, prawda? Jak już zaczynamy śmiać z tego, że patrzymy na tą samą sprawę zupełnie inaczej, to już jesteśmy na dobrej drodze. W ogóle dystans do siebie jest bardzo pomocny przy budowie relacji miłości, tak? Naucz się śmiać z siebie, będziesz mieć ubaw do końca życia. A niektórzy nie mają najmniejszego dystansu do siebie. Miałem znajomą żonę kolegi z pracy. Jak się zbliżyłem do niej na odległość 10 metrów, to ona już wiedziała, że chce z niej kpię, że jej dokuczam. Ja owszem, pyskaty zawsze byłem, ale to przecież nie będę dokuczał komuś, to płacze, tak? Nie jestem sadystą. Jak ktoś tam odpowiada, no to możemy taką szermierkę słowną przeprowadzić dla rozrywki intelektualnej. Ale ona już była smutna, ja ty znowu sobie ze mnie kpisz, znowu ze mnie dworujesz. W końcu dopadłem tego kolegę, mówię, stary, no ale dzisiaj nie chcę dokuczać, mam w tym żadnego interesu, ani przyjemności. Co mam, powiedz mi, jak ją mam traktować, żeby normalne były nasze relacje. Mówię, Jacek, nie przejmuj się, ona tak ma. Ona nawet w przepisie na babkę znajdzie ukryte intencje. Jak się spotkają dwie takie osoby, przewrażliwione na swoim punkcie, to wszystko, co zrobią, podejrzewają, że to jest na złość. I tak całe życie? Nie zazdroszczę. Znacznie lepszy jest dystans i uśmiech nad tym wszystkim. Również nad tym, co nas różni. No dobrze, ale skoro inwestycja w miłość do Pana Boga jest absolutnie bezpieczna, bo On nigdy nie nawala, to pytanie, to jak ten kawałek szczęścia zdobyć? No to jest trudne. Bo co mam powiedzieć? To teraz zacznijcie się tak gorliwie modlić, żebyście się unosili w powietrzu na modlitwie. Byli tacy, co lewitowali święci, tak? Nie. Ale coś mogę odpowiedzieć. W ogóle, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu, w swoim osobistym życiu, w swoich relacjach z innymi, z Bogiem, to żadne pobożne chęci nic nie dadzą. Wiemy, co dobrymi chęciami jest wybrukowane. Trzeba podjąć konkretne czyny. I to jest myśl Karola Wojtyły. Z trudnego dzieła filozoficznego Osoba i czyn. Ale myśl przewodnia jest bardzo prosta. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają. Czyny przychodzą na sprawcę. Będziesz czynił dobrze, staniesz się dobry, choćbyś nie chciał. Będziesz czynił źle, staniesz się zły. Jeżeli chcesz zmienić siebie, wymyśl czyn i trzymaj się go zębami i go powtarzaj. Chcesz zmienić relację z żoną, wymyśl czyn i go powtarzaj. Tak? Panowie mają mało pomysłów w tej materii, więc ja podpowiem jeden czyn panom. Może dwa czyny. 30 sekund, damy radę? Małżeństwa? 20 sekund dziennie, no. I jedno wspólne Ojcze nasz przed zaśnięciem. Czyn. Nie mówię, że masz wtedy być skupiony, że masz to z pobożnie. Nie. Po prostu odmów z żoną głośno jedno Ojcze nasz przed zaśnięciem. Tam są takie słowa, jak pewnie pamiętamy, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nie da się wypowiedzieć tych słów, sprawdziłem, bez wcześniejszego złamania złości w sobie. Czyli co? Czynnie wypełniamy polecenie świętego Pawła. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Gdyby tylko tego małżeństwa dopilnowały, że nigdy by się nie położyły zagniewane, nie byłoby rozwodów. Oczywiście, żeby nie było. Te zagniewania miesiącami, latami się ciągną. Aż do prawdziwej nienawiści. Nieraz. Podsycane przez obie strony. Niejednokrotnie. Tak więc taki prosty czyn. 20 sekund dziennie. Nie tak dawno znajomy Jacek nam przed ślubem powiedziałeś, żeby nie zasnąć bez jednego Ojcze Nasz. Ja tam przygotowanie narzeczonych często prowadziłem od wielu, wielu lat. I mówiłem rzeczywiście takie teksty. Postanowiliśmy twardo. Jesteśmy wierzący, nie położymy się spać, dopóki nie odmówimy wspólnie Ojcze Nasz. No i mówi, 20 lat minęło, czwórka dzieciaków, piękne małżeństwo, zaangażowane w kościele domowym. Mówi, ani razu nie złamaliśmy zasady, ale kilka razy w ogóle nie poszliśmy spać. Tak byli napaleni, tak byli wściekli, prawda? Ale proszę zobaczyć, co robi wyegzekwowanie od siebie przyjętej zasady. Panom podpowiem jeden czyn, z którym mówię z pewnym wzruszeniem, bo kiedyś na rekolekcjach w Lublinie poprosiłem o dodatkowe spotkanie tylko z mężczyznami. Proboszcz skręcił nosem, bo na pewno nie przyjdą, to było krótko przed Bożym Narodzeniem, ale przyszedł pełen kościół. I powiedziałem mimo, właśnie podpowiadając, że trzeba budować relacje, no my mężczyźni nie mamy pomysłu, to taki pomysł podrzucę, 30 sekund dziennie, weź żonę w ramiona i tak po prostu przytul. Lepiej nic nie mów, bo powiesz, to jeszcze będzie gorzej, tak? Więc po prostu weź i czule przytul. Słuchajcie, następnego dnia wieczorem, po ostatniej nauce, przychodzi kobieta, tak się ładnie mówi, ze łzami w oczach, nie, regularnie płacza, łkająca, i przełykając łzy, przerywając mówienie, powiedziała taki tekst, ja już go powiem w sposób ciągły, bo to u niej trwało dwa razy dłużej albo trzy. Proszę Pana, po wczorajszym spotkaniu mąż przyszedł do domu i po raz pierwszy od nie wiem ilu lat mnie przytulił. Kochani, tam nie było złej woli. Tam nie było pomysłu. Mężczyzna mógłby się domyślić czasem, by można żonę przytulić, tak? Nie no, my o tym pamiętamy, ale w sytuacjach konkretnych, tak? To wtedy potrafimy być mili, sympatyczni, ale jak ja słyszę od żony, że mąż potrafi być miły dla mnie tylko wtedy, gdy zanosi się na współżycie, to jest ból. To jest rzeczywiście aż ból słuchać. A co dopiero żyć w takich warunkach, prawda? Natomiast nie zmienia to faktu, że ta kobieta też pewnie nie wpadła na pomysł, żeby go nauczyć. Tego, żeby ją po prostu... Ona czeka, aż się domyśli. To wiele kobiet czeka całe życie i się nie doczeka. Bo liczenie na domyślność, to w obronie wszystkich panów mówię, liczenie na domyślność mężczyzn jest najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić. Tak fajno by było, gdyś... No to z tego, że fajnie, jak nierealnie. Żeby panią to w główkach utrwalić, to taki przykład. Mąż wychodzi z domu do pracy, żegna się o ziemię z żoną, a tam z drugiego domu wychodzi sąsiad i czule przytula żonę i szepcze jej coś do ucha i całuje. Odchodzi trzy kroki, jeszcze wraca, jeszcze coś szepcze. Żona tak patrzy, a ty nie mógłbyś tak samo? Ja? Przecież ja jej w ogóle nie znam. Prawda? Takie mogą być efekty liczenia na domyślność męża, prawda? Niestety, drogie panie, z nami trzeba łopatologicznie, a najlepiej przepytać, jak zrozumieliśmy. Bo dopiero wtedy to się mniej więcej będzie zgadzać, czyli wymusić tak zwaną informację zwrotną. Bardzo ważny element w poprawnej komunikacji. Tak więc, i co z tym Panem Bogiem? Dać Mu czas. Dać Mu czas. Fajno by było, byłbym ogromnie rad, gdyby każdy przed wyjściem z tego kościoła dzisiaj podjął decyzję, jaki czas da Panu Bogu codziennie od dzisiaj do końca życia. Może powiedzieć zero, bo jest tak zapracowany, że nie ma czasu. Ja od lat mówię 1%. 1% to 14 minut 24 sekundy. A skąd go wziąć, tak? Jestem zapracowany. Ja wiem skąd. Przećwiczone. Wstań 15 minut wcześniej. Organizm tego nie zauważy, a jeżeli jesteś leniuchem, to jeszcze lepiej, bo zyskasz większą władzę nad sobą, prawda? Będziesz bardziej wolny wewnętrznie, jeżeli zmusisz się do wstania 15 minut wcześniej. Proste. Czy otworzysz Pismo Święte, czy chwycisz do ręki różanie, czy po drodze do pracy klękniesz w Najświętszym Sakramencie, nie wiem. Ale daj Panu Bogu czas. I nie... No, fajno by było, gdybyśmy się umieli tak skupić, nabożnie, ale jak nie potrafisz, to i tak klęknie, bo Panie Boże, nie ruszę się stąd, myślę o wszystkim, tylko nie o Tobie, ale nie ruszę się stąd, bo to jest Twój czas i przez te 15 minut będę sterczał, tak? Zrób coś z tym. Myślicie, że nie zrobi? Spróbujcie. Zwykle szybciej niż nam się wydaje. Ale zacznij. Czyn. Podejmuj decyzję. 15 minut. Wielka Teresa mówiła, 5 minut dziennie kontemplacji, a będziesz świętym. Ale Matka Boża Medjugorje mówi 3 godziny dziennie modlitwy. Znajomy ksiądz mówi, Matka Boża nie jest głupia, wie co mówi. A może dożyliśmy czasów, gdzie zło tak się rozszalało, że ci, którzy jeszcze wierzą, musieliby 3 godziny dziennie się modlić, żeby ten świat uratować. Może dożyliśmy takich czasów. Uratować siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich, swoją ojczyznę i w końcu świat cały. Jak ktoś już musi 3 godziny dziennie spędzać przed lustrem, malując się, znam takie przypadki, to potem, no już dobra, jak już musisz się malować. Ciekawe, dlaczego musi się malować. Taka brzydka jest. No nie wiem, no nieważne. Ale w każdym razie, jeżeli musisz się malować, to może byś tak wpadła na pomysł, żeby w tym czasie zdrowaś Marii odmawiać. Różaniec. A ty na tę siłownię naprawdę musisz tyle godzin. A to się nie da? A na rowerze nie da się założyć słuchawek z jakimś chociażby porządną konferencją Bożą, czy jakimiś tekstami? Czy nawet jakimiś śpiewami bogobojnymi? No da się. Żeby nie trzeba całkowicie wywrócić życia do góry nogami, żeby się zacząć teraz modlić, zostawiając wszystko, tak? Opiekę nad dziećmi, gotowanie, nie o tym mówię. Ale można modlitwą przepełnić swoją codzienną rzeczywistość. I na pewno to przełoży się na moje szczęście. To nie mam najmniejszej wątpliwości. Ale drugą pulą szczęścia to są relacje międzyludzkie. I tutaj największe z możliwych szczęścia, jakie może przeżyć poprzez komunię osób, już zdradziłem, to tylko w małżeństwie. Ja sobie narysowałem taki szkic tutaj, dzieło, i zaraz się z Państwem z tym dziełem podzielę. Tak to wygląda. Takie serducho namalowane, dlatego to są daleko mówię, takie serducho. I to jest potencjalne szczęście do przeżycia przez każdego z ludzi. Przy czym jedna część tego serducha, ja sobie narysowałem, że od mojej strony patrząc lewa część tego serducha, to jest szczęście zarezerwowane dla relacji człowieka z Bogiem. A prawa część tego serducha to jest szczęście zarezerwowane dla relacji człowieka z człowiekiem. Relacji miłości oczywiście. Jakby mi ktoś nie wierzył, że relacja miłości jest jedynym źródłem szczęścia, to pozwólcie, że powołam się na kilku wielkich i świętych, bo mi nie musicie wierzyć. Co mówił święty Jan na starość? Jedyny uczeń, który nie zdradził Chrystusa, który został pod krzyżem, który nie zginął śmiercią tragiczną, dożył późnej starości. Przychodzili uczniowie, żeby im coś powiedział. Mówił jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość. A ściśle mówiąc, mądra starość, bo nie wszyscy się mądrze starzeją, ma to do siebie, że odrzuca rzeczy mało istotne i koncentruje się na tym, co jest najważniejsze. To, że gorzej słyszy, to, że gorzej widzi, nie szkodzi, bo to, co najważniejsze, i tak jest niewidoczne dla oczu. To wiemy, prawda? I ten mądry, święty Jan mówił, miłujcie się. Wybrał jedno słowo jako kwintesencję, wskazówkę dla uczniów, którzy chcą być szczęśliwi. Święty Paweł był ostrzejszy. Choćbym mówił językami świata, choćbym, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. I dzisiaj w świecie żyją rzesze cymbałów brzmiących, którzy się chełpią tym. Nikomu nie służę, od nikogo nie jestem uzależniony, wszyscy na mnie pracują. Jestem najgenialniejszy, najszczęśliwszy cymbał brzmiący. Jesteś, nawet nie wiesz, z czego szczęście wynika. Jan Paweł II powtarzał bardzo często zdanie z dokumentu soboru watykańskiego II Gaudium et Spes. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Człowiek nie może odnaleźć siebie, czyli nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak tylko miłość rozumiana jako dar z siebie samego. Jedyna droga do szczęścia człowieka to jest miłość jako dar. Oczywiście łatwo wymyśleć, że żeby siebie dać, to trzeba się je posiadać. I miłość nałogowca zawsze będzie kulawa, bo siebie w pełni nie posiada, wobec tego w pełni siebie nie może dać. Ale nawet jak mężczyzna bardzo dojrzały, w pełni posiada siebie, ma wolność wewnętrzną, nic mu nie mogą zrobić, mogą go najwyżej zabić, jeszcze może nie podjąć decyzji o miłości, żeby się służył żonie, dzieciom, czy ludziom i Bogu w kapłaństwie, żeby się służył. Świat do czegoś zupełnie innego namawia. Masz się urządzić Całe wszystkie idee indywidualistyczne, tam te wszystkie singielki, Piotrusie Panny, Playboy, to wszystko są fałszywe, z gruntu fałszywe idee szczęścia, bo one są oderwane od miłości, one są nastawione na mnie samego, że nikt nie może być szczęśliwy z sobą samym. Prawda? Dopiero miłość, wyjście do drugiego, ofiarowanie siebie drugiemu. Kobietom to jest dużo łatwiej. Ale z mężczyznami kobietom jest trudno również dlatego, że ich nie nauczyły właśnie miłowania, prawda? Ja nie zwalniam nas, mężczyzn, z winy. Mamy swój rozum, powinniśmy sami do tego dojść. Ale, a więc każdy człowiek ma taką potencjalną pulę szczęścia poprzez relację z Bogiem i potencjalną pulę szczęścia poprzez relację z ludźmi. Wszystkimi. Uśmiech do człowieka na ulicy może być już kawałkiem szczęścia tego dnia. Do przechodnia. Jakiekolwiek pozytywne, miłe, sympatyczne odniesienie, gest, słowo, cokolwiek, już jest jakimś tam ułamkiem szczęścia. Bo jest gestem miłości. Daje coś z siebie, prawda, bezinteresownie. I teraz Pan Bóg wymyślił jednak specjalny teren, na którym można przeżyć większe szczęście niż to tutaj narysowane. A właściwie dwa takie tereny. Jeden to jest małżeństwo. I to jest moja prawa komora, które tutaj przerywano, nie ma zaznaczone, dużo większe serducho po prawej stronie. W małżeństwie i tylko w małżeństwie można przeżyć dużo większe szczęście niż bez małżeństwa. Można przeżyć potencjalnie. Jan Paweł II mówi, celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób na wzór komunii osób boskich. Niesamowite zupełnie. Do czasu Jana Pawła wszyscy, słowo komunia było zarezerwowane dla Eucharystii, dla Najświętszego Sakramentu. A on to sprowadza, to święte słowo, z terenu sakrum na teren profanum i używa do określenia relacji męża z żoną. Celem małżeństwa, panowie, to jest cel, to my już tak od razu zaczynamy słuchać, tak? Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości przez budowę komunii osób. Oczywiście jest to dla nas koszmarnie trudne. Właśnie budowa komunii osób, bo jesteśmy w relacjach jak słoń w sklepie z porcelaną. Dlatego mądrość mężczyźnie podpowiada, żeby uczył się od tego, kto jest specjalistą, czyli od własnej żony. Gdybyśmy taką mądrość mieli, wszyscy byśmy w bardzo szybkim czasie dochodzili do szczęścia w małżeństwie. I teraz w żadnym innym układzie nie może być takiej komunii osób jak w małżeństwie. Mało tego. W żadnym innym układzie człowiek-człowiek, sfera intymna, sfera seksualna nie może dawać szczęścia, jak tylko w małżeństwie. Poza małżeństwem może dać doraźną przyjemność, ale rujnującą szczęście. W małżeństwie może dawać i przyjemność, i zadowolenie, i szczęście. Jedyny teren, w którym można w cudzysłowie eksploatować sferę seksualności z pożytkiem dla siebie. Każde działanie seksualne poza małżeństwem jest niszczące dla człowieka. Dlatego jest grzechem, bo grzech to jest nic innego jak niszczenie samego siebie. Pan Bóg wydaje przykazania, które nas mają chronić. Nie zabijaj, bo to nie leży w twojej naturze. Jeżeli będziesz zabijał, będziesz niszczył sam siebie. Nie cudzołóż, bo to nie leży w twojej naturze. Będziesz cudzołożył, będziesz niszczył sam siebie. Ale my jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga. Mało tego, w małżeństwie jeszcze mamy dalsze źródła szczęścia. Każde dziecko jest potencjalnym źródłem szczęścia do końca życia. Owszem, na to szczęście musimy trochę popracować. Parę nocy nie przespać. Trochę zdenerwowania przy chorobach, trochę trudów najróżniejszych, zgoda. Ale my jesteśmy żoną na etapie, pięknym etapie życia, gdzie nasza trójka dzieci, no niestety więcej nam się nie udało, nie zdążyło, bo długo czekaliśmy na pierwsze. Nasza trójka dzieci jest już dorosła i samodzielna. Już nie wstajemy do nich w nocy, już pieluch nie przewijamy. Radzą sobie świetnie w życiu. Wszyscy są w małżeństwach i mamy za darmo drugą trójkę dzieci. Dwóch zięciów i synową. Mało tego, mamy już całkowicie za darmo na razie piątkę, za chwilę szóstkę wnuków na wierzchu, tak? To już za darmo, a liczymy na dalsze. Ktoś powie, tak ładnie, pięknie to wszystko wygląda, przecież ja znam, jakie mają kłopoty tam Malinowscy z synem, a Kowalscy z córką, a między sobą się rozwodzą co chwilę. Tak. Jest też ryzyko. Małżeństwo nie jest ze sobą ryzyko. Kiedy? Bo małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. To jest nawet zapisane w nauce Kościoła. Małżeństwo nie powstało na skutek działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i patrzeciowo ustanowione przez Twórcę. Kropka. Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga, ale dołączył do tego pomysłu instrukcję obsługi, to już wspominałem. 3 pierwsze punkty, relacja z producentem, 7 następnych, relacje międzyludzkie. I ludzie cierpią w małżeństwie. Dlaczego? Bo odeszli od instrukcji obsługi. Działają niezgodnie z pomysłem Pana Boga. I wszystkie cierpienia w małżeństwie wynikają z tego, że są działania niezgodne z pomysłem Pana Boga. No i proste jak drut. Tylko czemu tego nie zastosować w życiu? No to nawracajmy się. I żyjmy po Bożemu w małżeństwach. Odzyskamy pełnię szczęścia. Po Bożemu, który według pomysłu Pana Boga, w zgodzie z przykazaniami. Także, ale kochani, to jeszcze nie koniec. Nie dość, że mam z trójki dzieci, mam 6. Mam teraz wnuki, liczę na dalsze. To jeszcze te małżonkowie naszych dzieci mają swoje rodzeństwo. Kolejne bliskie osoby do kochania. Mają swoich rodziców. Następne osoby potencjalnie bliskie do kochania. Ja to mówię, lawina szczęścia się rozlewa. Dzięki małżeństwu. I nikt poza małżeństwem takiej lawiny nie przeżyje. Nie ma dostępu do tego. A ludzie się boją małżeństwa, a ludzie się boją dzieci. I teraz chciałem, w związku z tym, że jesteśmy w tygodniu wychowania, patrzę na zegarek, ale jeszcze chwilkę, że jesteśmy w tygodniu wychowania, chciałem nawiązać do tego szczęścia płynącego z relacji z dziećmi. Według pomysłu Pana Boga powinno to być przez całe życie. Gdyby jedno z dzieci naszych zbłądziło, to mamy tak jak pasterz zasuwać za tą jedną zagubioną owcą i rzeczywiście rodzice, którzy mają nawet sporą gromadkę dzieci i choćby jedno z nich się pogubiło w życiu, nie zaznają spokoju i szczęścia pełni. To jedno będzie spędzało sen z powiek. A więc ważne jest, byśmy zadbali od początku, od poczęcia, może jeszcze wcześniej, bo budując piękną miłość między mężem i żoną, my już stwarzamy warunki do rozwoju naszych dzieci. Nawet jak jeszcze tych dzieci nie widać, tak? Więc warto słów tylko o wychowaniu powiedzieć. Bo dzisiaj bardzo wiele ludzi cierpi, że jego dzieci się gubią. Nie rozumie, dlaczego się gubią. Nie zna przyczyn. A te przyczyny są już dość dobrze znane w tej chwili. Dzisiaj, jak chwycimy jakiś podręcznik wychowania, to czytamy, jak co zrobić, żeby dziecko zjadło kaszkę, albo jak mówić, żeby dziecko słuchało, albo jak zmanipulować dziecko, żeby myślało, robiło to, co my chcemy, a jeszcze myślało, że samo tego chce. No, takie mniej więcej poradniki są. Nie, one są pożyteczne. Z nich można korzystać. Tylko trzeba ustalić bardzo konkretny, nadrzędny nad tymi środkami cel wychowania. A celem wychowania, tak jak celem pobytu człowieka na ziemi jest szczęście, to do czego mamy wychować nasze dzieci? Do szczęścia. Nasze dzieci mają być szczęśliwe. Kiedy będą szczęśliwe? Kiedy będą miłowały. A więc po pierwsze muszą nadawać się do miłości, a więc w pewnym sensie posiadać siebie, czyli tu jest potrzebny trud samowychowania. Oprócz całego trudu wychowawczego jeszcze trzeba uruchomić samowychowanie w dzieciach, żeby wszystkie niedoróbki z wychowania domowego one dorobiły i można. Nawet dziecko wychowane bez ojca, czy bez obojga rodziców, może w trudzie samowychowania całkowicie dorosnąć. Zlikwidować te wszystkie niedobory z domu rodzinnego, czy z braku tego domu wręcz. I tu myślę o konkretnych przypadkach, tak? Ale to już nie ma czasu tego rozwijać. Człowiek może to odrobić. W osobistym trudzie, jeszcze wspartym łaską, no bo bez tej łaski to wszystkiego nie przerobimy. Ale trud osobisty podjęty plus łaska daje człowiekowi możliwość odrobienia wszystkich niedoróbek, nazwijmy tak symbolicznie, domu rodzinnego. A więc nasze dzieci mają się nadawać do miłości? Mają być gotowe na poświęcenie do miłości? I mają wybrać drogę miłości i wiernie do końca nią kroczyć. Czy to będzie małżeństwo, czy to będzie kapłaństwo, czy to będzie jeszcze inna droga, bo są możliwe inne. Do tego mamy dzieci wychować, do miłości. I rozsądnym podejściem do wychowania, moim zdaniem, jest spojrzenie na wychowanie od strony potrzeb. My mamy jako rodzice spełnić potrzeby dziecka, nie zachcianki, nie mylmy tego, potrzeby rozwojowe dziecka i mamy dziecko ukierunkować, żeby poszło we właściwą stronę. Te dzisiaj absurdalne pomysły, żeby dziecko tak neutralnie wychowywać, a ono sobie samo wybierze. Czy będzie katolikiem, czy muzułmaninem, czy ateistą, ono sobie samo wybierze, jak dorośnie. Bzdura. My, rodzice, z natury rzeczy mamy wiedzieć, co nasze dzieci doprowadzi do szczęścia i w tą stronę mamy je ukierunkowywać. Ale nasze próby ukierunkowania nic nie dadzą, jeżeli nie spełnimy potrzeb dziecka. Ja znam 4 potrzeby rozwojowe człowieka. Pierwsza to jest miłość, druga miłość, trzecia miłość i czwarta miłość. 4 zupełnie różne miłości, niezbędne do normalnego rozwoju. Pierwsza to jest miłość mamy, której żaden facet nie jest w stanie dać. Fizycznie, psychicznie, duchowo jest do tego niezdolny. Druga to jest miłość taty. Z szacunkiem dla wielu samotnych matek, żadna kobieta nie zastąpi ojca w wychowaniu. Nie zastąpi. Może uruchomić, pomóc uruchomić dziecku proces samowychowania, który odrobi brak ojca, ale ona nie zastąpi ojca. Może minimalizować koszt nieobecności ojca. Chociażby przez kontakty z jej bratem, który będzie taki sztucznym ojcem, czy z niestarym dziadkiem, czy może jakiegoś opiekuna, kapłana, drużynowego. To pewne elementy można odrobić. Ale trzeba mieć świadomość, że nie da się w pełni zastąpić ojca w wychowaniu. To jest druga miłość potrzebna dziecku. Miłość taty z krwi i kości. Pomysł, żeby jednopłciowe pary wychowały dzieci, jest naprawdę z piekła rodem. To jest krzywda dla tych dzieci. Już od razu programowe są badania, to potwierdzają, ale nie wolno ich publikować, bo to niepolityczne jest, tak? Niepoprawne politycznie. Trzecia miłość potrzebna każdemu dziecku. I to miłość ważna, bo nadaje dziecku poczucie bezpieczeństwa. To jest miłość pomiędzy rodzicami. To nie musi być miłość cukierkowa. To musi być miłość pewna. Dziecko ma mieć pewność. Rodzice czasem się kłócą, ale tak naprawdę to oni się kochają i oni będą razem do końca życia. I to trzeba czasem dzieciom powtarzać, zwłaszcza jak jest napięcie w domu. No widzisz, że się czasem nie zgadzamy, no widzisz, że jest czasem ciężko między nami, ale jedno jest pewne. My się kochamy i będziemy razem do końca życia. Dlaczego to dzisiaj szczególnie trzeba dzieciom powtarzać? Jak ja chodziłem do szkoły, to miałem w klasie w liceum 40 chłopa. Jeden kolega nie miał taty, bo tata umarł. 39 miało ojca w domu. Dzisiejsze wasze dzieci w szkołach mają połowę rozwiedzionych. To dzieci nie są głupie. Boją się rozwodu własnych rodziców. I przykład, gdzie znajomi z trójką dzieci najstarsze 6-letnie. Przedszkolaki. Położyli dzieci. Błogi moment. Wreszcie można spokojnie porozmawiać, można coś zrobić, tak? Najpierw popatrzeć na te aniołki, jak śpią, bo to jest taki budujący widok. Wiedzą to wszyscy rodzice. Ale potem... No, weszli na jakiś trudny temat. No, nie zgadzali się. No, był podniesiony głos. Nie powinno być, ale był. I w progu ich sypialni, już w nocy, staje zapłakany 6-latek z pytaniem na ustach, dlaczego wy się rozwodzicie? Nie padało to słowo. Dzieci są uczulone na rozwód, bo mają go wokół siebie pełno. I dlatego trzeba im dawać warunki i zapewniać, że będziemy razem do końca życia. Rzeczywiście pewna miłość między rodzicami daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a to jest absolutną podstawą rozwoju człowieka. Poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zabierze człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, nie może się normalnie rozwijać. Może się odżywiać i rosnąć, ale nie może się normalnie rozwijać. Nie zapomnę, bodaj pierwsza albo druga osoba, która przyszła do poradni, dorosła osoba, która przyszła do poradni młodzieżowej. Jako młody żonki zgodziłem się na poradnię dla młodzieży, zawsze miałem dobry kontakt, mówię, może komuś pomogę. Przynajmniej posłucham. I zaczęły przychodzić małżeństwa. Przyszła pani w sprawie 13-letniej córki. Proszę pana, córka moja to był wzór cnót wszelkich. Wszyscy ją chwalili. Wszyscy się zachwytali, jaka miła, grzeczna, inteligentna, pracowita, uprzejma i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle jakby piorun strzelił. Niegrzeczna, arogancka, zaczyna wagarować, nie uczy się w szkole, pyskuje. Panie, to pewnie te hormony. Masz pan jakąś pigułkę na te hormony? A ja pytam, proszę pani, a jak wygląda sytuacja między panią a mężem aktualnie? Proszę pana, co to ma do życia? Ja przychodzę do swojej córki. No dobrze, ale już pani przyszła, to chciałbym zobaczyć to w troszkę szerszym kontekście. Ona spuszcza głowę i mówi, no tak, właśnie się rozwodzimy. Ale córka o tym nie wie. O święta naiwności. Ona wcześniej wiedziała od mężczyzny na pewno, a i od kobiety może też. W swojej dziecięcej wrażliwości widziała każde krzywe spojrzenie mamy na taty i taty na mamę. I jak rzeczywiście ta atmosfera zakęściła dziecko na podstawie no, jakiegoś tego wewnętrznego buntu, całkowicie przestało funkcjonować według tego, co mówili dotychczas rodzice. Prawda? Cofnijmy się jeszcze na chwileczkę do miłości taty. Ona jest ogromnie ważna dlatego, że miłość taty, relacja, panowie, nie jest miłość taty, że tata kupuje gadżety. Relacja taty z dzieckiem. I to jest trudne, relacja miłości. Jestem dla dziecka, schodzę na jego poziom, bandażuję głowę misiowi choremu. Kulam głupią kostką, przesuwam durne pionki i gram w człowieku, nie irytuj się. To nie jest stracony czas, to jest inwestycja. Czas dla dziecka z dzieckiem. Ja twierdzę, że dopóki mężczyzna, mąż, nie nauczy się tracić, mówię do mężczyzn w tej chwili, panie się nie gniewajcie za słownictwo, tracić czasu i tracić pieniędzy na żonę i dzieci, to je ich unieszczęśliwi i siebie w efekcie też. Trzeba przekroczyć męską racjonalność. I nawet jak budujesz dom, odżałować parę złotych na kwiatek dla żony, mimo że to jest bardzo konkretnie kolejna cegła, prawda, na budowę domu. I wyjechać na wakacje z żoną i dziećmi, mimo że przecież nie masz czasu, bo musisz dom budować i pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widziałem wiele sytuacji, gdzie budowa domu rozbiła rodzinę. On to przecież, on rozżalony, no przecież on dla rodziny to robił. Dobra relacja z przyzwoitym ojcem, wszystkie badania to potwierdzają, jest jedynym dziś skutecznym narzędziem do utrzymania dziecka w wartościach domu rodzinnego. Dziecko, które ma dobrą więź z wierzącym ojcem, nie odejdzie od Boga. Dziecko, które ma dobrą więź z przyzwoitym ojcem, nie odejdzie w życiu od przyzwoitości. Chce być jak tato. Tato jest bohaterem, tato jest idolem. Ale właśnie ta budowa więzi jest kluczem do odpowiedzi. Tutaj, no jeszcze pozwólcie kilka minut, bo tu jest takie jedno ważne zagadnienie, które w paru słowach chyba da się opisać. Tu my często zdumieni, że dziecko tak dobrze funkcjonowało i nagle krach, buntuje się, nie chce chodzić do kościoła, nie chce słuchać i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się bierze? Ano najczęściej u podłoża jest to, że my nie rozróżniamy, czy dziecko nas słucha dlatego, że nam przyznało prawo do decydowania, na to się trzeba trochę natrudzić i natłumaczyć, czy dziecko nas słucha dlatego, że się nas boi. Mówię dziecku 3-letniemu, pozbieraj klocki, dziecko zbiera. Dobrze? No wydaje się, że dobrze, a może być tragicznie. Jeżeli zbiera dlatego, że wie, że tatuś jest mądry, że tatuś go kocha, to trzeba powtarzać. I dlatego tatuś wie, kiedy trzeba skończyć zabawę i czas, i dobrze jest taty słuchać. Tak po dziecięcemu, jak się to przerobi, to jest posłuszny, to jest postawa wolna. Wybieram posłuszeństwo tacie. Jeżeli natomiast zbiera te klocki dlatego, że wie, że tata ma ciężką łapę i jak mu przyleje, to będzie długo pamiętał, to zbiera. Ale to nie jest posłuszeństwo, to jest uległość. I dziecko, póki czuje przewagę siły taty, taką czy inne, tak czy inaczej rozumianej siły, póty będzie wyglądało, jakby było posłuszne. A w sercu jest mentalność niewolnika. Czekaj, jak dorosnę, to ja ci za wszystko odpłacę. Zmuszasz mnie, ale ja ci za to wszystko oddam. I któregoś dnia tata powie do synka, synek, zrób to, bo ci wleje, a synek spojrzy na tatę z góry i powie, tata, nie wygłupiaj się, nie dasz rady. I nagle wszystko się zmienia i dziecko się buntuje, odchodzi i tak dalej, prawda? Trzeba zadać sporo trudu, żeby dzieci były nam posłuszne, a nie uległe. A nam mężczyznom najlepiej było na skróty. Zrób to i robi. Podniesie głos i robi ze strachu. Z kalkulacji, że opłaci mu się nagroda, czy boi się kary, czy jakoś. Ale tu też jest, drogie panie, ogromnie potrzebna pomoc kobiety, która znacznie lepiej od nas rozumie. Żeby nauczyć dziecko, nie pamiętacie stanu wojennego, ale była milicja, było wojsko, było ZOMO, znienawidzone formacje. Kolegom partyjnym nie podawaliśmy ręki. Chodzili po domach, rewizje, aresztowania. Znienawidzone formacje. I nikt wówczas nie wpadł na pomysł, żeby nie słuchać milicjanta, który steruje ruchem na ulicy. Pokażę ręką, tak staję, kiwnie palcem, tak, na jedno kiwnięcie jadę. Dlaczego? A to jest dobra ilustracja dla posłuszeństwa. Bo w tym zakresie ja mu przyznałem prawo decydowania o mnie. Bo jest dla mnie pożyteczny i wygodny. Dobry milicjant rozładuje, sam policjant dzisiaj rozładuje skrzyżowanie znacznie szybciej niż najlepiej zorganizowana sygnalizacja świetlna. I o to chodzi, żeby dziecko mnie słuchało, dlatego że wie, że tak jest dla niego dobrze. A nie dlatego, że się boi. Tu bardzo często jest źródło tego buntu nastolatków. Wydawało się, że wszystko jest dobrze. Póki dziecko się dostatecznie silnie bało. Prawda? Kochani, jak powiedziałem sobie, że w godzinę skończę. Oczywiście można by jeszcze mówić. Nie o to chodzi. Rosjanie mówią, całej wódki nie wypijesz, tak? Ale niech te myśli. Dla nas mężczyzn człowiek ważniejszy od materii. Dla kobiet jesteś do śmierci nauczycielką miłości męża. Zamiast narzekać dla niego, mobilizuj go do wysiłku. Narzekać wszystkie umiecie. Nie dojda, jesteś skończony, nie dojda. Jakby był mistrz świata nie dojdów, to by zajął drugie miejsce. A dlaczego drugi? A bo taka nie dojda jest. Narzekamy. Ulżymy sobie i nic z tego nie wynika. Drogie panie, znam najsilniejsze narzędzie działające na mężczyzn. To jest podziw. Dla podziwu w oczach kobiety facet zrobi wszystko. Panie, za co mam go podziwiać? Niech go pani chociaż przyłapie na zrobieniu czegoś dobrego. Każdemu się może zdarzyć. I rozdmucha tą iskierkę i pochwali, żeby zasmakował, jak dobrze być chwalonym przez żonę. Mądra żona podziwia męża. Nic jej to nie ujmuje, przeciwnie, pomaga we wzroście. I umożliwia w końcu tą prawdziwą relację miłości, tą komunię osób, tą dające szczęście. I wszystkim wam tego życzę, tak? Żeby w waszym życiu miłości i w tej relacji z Bogiem, i z ludźmi, i z mężem, i z dziećmi, i z sąsiadami, relacji miłości dziś było więcej niż wczoraj, ale mniej niż jutro. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Amen. Tam z tyłu. Jeżeli są pytania, bardzo proszę, tak? Tak.
Możemy tutaj zaraz
mikrofonować. 4 razy pan profesor powiedział miłość, czyli miłość mamy, taty, między rodzicami, a czwarta.
Przepraszam wszystkich. I to w takim miejscu, to jest po poznańsku kucha. Czwarta to miłość Pana Boga, która jest. Tylko my, jakbyśmy o tym nie wiedzieli. Nasze dzieci mają ponad wszelką wątpliwość wiedzieć, że są bezgranicznie do szaleństwa krzyża kochane przez Pana Boga. I wtedy, nawet gdyby zawiodła miłość mamy, miłość taty i miłość pomiędzy rodzicami, dziecko nie skończy samobójstwem, nie straci poczucia sensu życia, bo jest kochane. Dlaczego mamy na zachodzie taką falę samobójstw? Poniszczyli wszystkie relacje międzyludzkie. Małżeńskie, rodzinne, sąsiedzkie, wszystko. Nie ma żadnych relacji w wielu środowiskach. Nie wierzą w miłość Boga. Odbierają sobie życie, bo życie nie ma sensu. Rzeczywiście życie bez miłości nie ma sensu. Tylko zobaczcie, jaka to jest tragedia. Człowiek, za którego z miłości sam Bóg oddaje życie w ludzkim ciele, strzela sobie w łeb dlatego, że nikt go nie kocha. To jest tragedia. To jest tragedia. Oby nasze dzieci wiedziały. Nie wolno dzieciom mówić niegrzeczny jesteś, nie, Pan Bóg cię nie kocha. Bo to nieprawda. Pan Bóg kocha grzecznych i niegrzecznych. Nawet gdyby ktoś był tak niegrzeczny, że jeszcze w godzinę śmierci by odrzucił miłosierdzie ofiarowane Boże i by poszedł do piekła, to w tym piekle Pan Bóg go będzie przez całą wieczność kochał. Bo taka jest relacja Stwórcy do stworzenia. On tak ma. Tylko czy my potrafimy dostatecznie z tego korzystać? Czy my potrafimy dostatecznie się z tego cieszyć? Czy my potrafimy siebie motywować Jego miłością? On umarł na krzyżu dlatego, żebyś ty i ja żył przyzwoicie. I w chwili, kiedy nam brakuje motywacji do jakiegoś zrywu, do powstania, do jakiegoś większego wysiłku, patrzmy na krzyż. To może jeszcze jeden ostatni wątek. Jest taka wioska w Chorwacji, gdzie od kilkuset lat nie zanotowano ani jednego rozwodu. Ani jednego. Tylko tam jest taki lokalny zwyczaj, że w czasie składania przysięgi małżeńskiej dodatkowo narzeczeni dostają od rodziców krzyż, taki spory krucyfiks, na który kładą ręce i przyrzekają sobie, bo to nie jest przysięga małżeńska, przyrzekają sobie, że wszystkie poważne problemy będą rozwiązywać na kolanach przed krzyżem. Kochani, jak spojrzymy na krzyż, to nasze problemy, jakież to są problemy w porównaniu z cierpieniami Chrystusa na krzyżu. I łatwiej wtedy nabrać ostatecznego dystansu. Efekt jest taki, nie zanotowano w tej wiosce rozwodu przez kilkaset lat. To możesz sobie taki prywatny zwyczaj zrobić. W tą stronę biegnie to jedno ojcze nasz przed zaśnięciem. A może rzeczywiście, jak jest naprawdę ciężko, nie możemy się dogadać, to padnijmy na kolana. Pomódlmy się i patrząc na Chrystusa, zgłaszajmy swoje pretensje. Dostrzeżemy ich skalę. I łatwiej będzie nabrać spokoju. Nie bagatelizować, nie o tym mówię, ale nabrać właściwego dystansu. Nam z czasem tak strasznie bolą, rozjątrzają tak błahe sprawy. Tak błahe sprawy. Więc dobrze mieć to odniesienie. Dziękuję Pani za to pytanie, bo przecież straszne. Widzi Pani, starzeje się po prostu. No. Obyśmy się pięknie starzeli. Mnie tam można, ja dawno nie gadałem. Chociaż nie, wczoraj rekolekcję kończyłem. Chętnie. Słuchajcie Państwo, tam z tyłu, jak się wychodzi do po lewej stronie, jest kilka książek. Dokładnie nie wiem co, bo tak zgarnąłem na szybko, bo jeszcze się nie zdążyłem rozpakować po 2 miesiącach po powrocie do domu. Ale jest jedna książka nowiutka, tegoroczna, w której jest, no myślę, że spore doświadczenie. Tak, Ostateczna bitwa o rodzinę. To jest książka napisana wspólnie z księdzem Glassem, który ma no, wielkie doświadczenie w pracy jako egzorcysta. W Anglii, pracuje, w angielskiej parafii w tej chwili. I moje doświadczenie z pracy z małżeństwami. Myślę, że wiele, wiele można z tego takiej no, doświadczeń, mądrości życiowej zaczerpnąć. To jest jedna tegoroczna książka. Zeszłoroczna, z grudnia, jest książka Warto naprawiać małżeństwo. Skoro mamy zbudować komunię na wzór komunii osób boskich, to każde małżeństwo do końca życia będzie miało co naprawiać. Oby coraz drobniejsze sprawy. Tam jest też... No, myślę, że duże bogactwo podpowiedzi, co robić. Między innymi jest bardzo obszerny rozdział komunikacji, to jest pięta Achillesowa naszych, nie tylko naszych małżeństw, prawda? Zasady komunikacji. Można z książką w ręce zasiąść do rozmowy i pewnie pójdzie trochę lepiej niż zwykle. I wreszcie trzecia książka, o której chcę powiedzieć, to jest książka Warto być ojcem. Ciągle uważam, że to jest moja najlepsza książka. Napisałem ją już dawno. Redakcja mi po kilkunastu latach dała do przerobienia. Jedyna książka moja, którą przeczytałem. Przeczytałem bardzo uważnie, zdanie po zdaniu i niczego nie zmieniłem, co było dla mnie ogromną radością. Owszem, dopisałem trochę rzeczy do tej książki w stosunku do poprzedniego wydania, zwłaszcza doświadczeń związanych z wychowaniem. Bo piszą tam tą książkę, najstarsze dziecko miało 10 lat, a jak dali mi do korekty, to już miało najmłodsze 20 kilka, więc tych doświadczeń się siłą rzeczy trochę nazbierało. Także tam są jeszcze inne książki. Stanę przy książkę, jakby ktoś chciał, to podpiszę chętnie. Jakby ktoś chciał, to dopowiem, która książka jest na co. Jest też taka książka mówiona do facetów o rodzinie. Tytuł jest Rodzina, najważniejsza firma na świecie. Ona nigdy nie może zbankrutować. Taka z czarną okładką tam z tyłu jest pokazywana. Jak facet podejdzie do małżeństwa jako zadaniowo do firmy, to się i douczy, i wysili, i doszkoli, i poświęci czas. Tragedią jest, jak mężczyzna żyje firmą, czyli żywi rodzinę, bardzo przyzwoicie, a dom jest dodatkiem. Aż do tak tragicznego tekstu, który słyszałem, para rodziców ponad 6 lat po ślubie, trójka dzieci, kompletnie pogubione wszystkie. No, mieli firmę, myśleli, że dla dzieci pracują, że zapewnią im dobrobyt, to wszystko da dzieci, wszystkie poszły na manowce, żadnej relacji z ojcem, poszły na manowce, już takie straszne manowce, wszystkie bez Boga, wszystkie jakieś tam dziwacznych związkach, zmiennych, z kolejnymi facetami, córka, dziecko, taka już patologia. I oni tacy zapłakani przychodzą, rozmawiamy, no co jeszcze można zrobić, no coś zawsze można, tak? Ale w pewnym momencie ten mężczyzna, myślę bardzo szczerze, wyrzucił z siebie to, co myślał. To do żony, to przez ciebie nam się te dzieci pogubiły. To ty je wychowywałaś. Ja ci się do wychowywania nie wtrącałem. Mówię, jedno z najtragiczniejszych zdań, jakie słyszałem w poradni. On był nieświadomy, że właśnie jego brak relacji z dziećmi pozwolił dzieciom pójść właśnie na te manowce. Prawda? Bardzo wielu mężczyzn nieświadomych. Ci, którzy źle działają, wcale nie są źli często. Mają po prostu złą bazę danych. To informatycy mówią, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Ludzie mają złe myślenie o małżeństwie, o intymności, o relacji, o dzieciach. No i nie mogą dobrze funkcjonować. Dlatego jest sens i takich spotkań, i książek, i filmów dobrych, żeby porządkować najpierw swoje myślenie, bo dopiero za tym pójdzie uporządkowane życie. I do końca życia każdy z nas to musi robić. Bo to jest, tak powiem, przypisane człowiekowi. Mamy rozum po to, żeby myśleć, zbudować refleksje, również po niepowodzeniach różnych, wyciągać wnioski, uczyć się do końca życia. Ale mamy też, bo do tego jesteśmy stworzeni, być coraz szczęśliwsi w życiu. A tu, już powiedziałem dzisiaj wielokrotnie, to płynie z relacji miłości w naszym życiu. Do Boga i do ludzi. Więc inwestujmy w miłość. Róbmy różne inne rzeczy, które do nas należą, oczywiście, ale inwestujmy w miłość, bo to jest jedyna, która daje szczęście. Jan Wianney powtarzał. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. A jako stary dydaktyk to uprościłem do jeszcze prostszej formuły. Jedną rzecz w życiu warto robić. Miłować Boga i ludzi. I tego się trzymajmy.